Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Chwała Tobie, Panie.
Jezus, przebywając w jakimś miejscu, modlił się, a kiedy skończył, rzekł jeden z uczniów do Niego: Panie, naucz nas modlić się tak, jak Jan nauczył swoich uczniów. A on rzekł do nich: Kiedy będziecie się modlić, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię, niech przyjdzie Twoje królestwo. Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto przeciw nam zawini, i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie. Dalej mówił do nich: Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: Przyjacielu, pożycz mi 3 chleby, bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie mam co mu podać. Lecz tamten odpowie z wewnątrz: Nie naprzykrzaj mi się, drzwi są już zamknięte i moje dzieci są ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać Tobie. Powiadam wam, chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje. I ja wam powiadam, proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a zostanie wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje. Kto szuka, znajduje, a kołaczącemu zostanie otworzone. Jeżeli któregoś z was, ojców, syn prosi o chleb, czy poda mu kamień, albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża, lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona, jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Liturgię słowa otwiera fragment Księgi Rodzaju. Księgę Rodzaju analizujemy już od kilku niedziel. I towarzyszą nam kolejni bohaterowie tej Księgi Rodzaju, zwłaszcza Abraham. Bóg rzekł do Abrahama: Głośno się rozlega skarga na Sodomę i Gomorę, bo występki ich mieszkańców są bardzo ciężkie. Bóg nigdy nie każe, zanim się nie upewni, czy człowiek rzeczywiście odstąpił od Niego, i na ile jest to jego świadoma wina. Ponadto wysyła swoich wysłańców, posłańców, by to oni sprawdzili. Tymi posłańcami są aniołowie, ale także byli ludzie, prorocy. Byli to uczniowie i apostołowie już po przyjściu Chrystusa na świat. Prośba Abrahama jest usilna i pokorna. On wie, że Boga można prosić, ale i też wie, że skarga, która płynie do Boga z Sodomy i Gomory, jest skargą rozpaczliwą, wołającą o pomstę do nieba. Kiedy zaczniemy czytać księgi proroków Starego Testamentu, to natkniemy się na długie szeregi przekleństw występujące w nich, zwłaszcza w Księdze Kapłańskiej i Powtórzonego Prawa, które wynikają z ciężkich występków i upadków człowieka powodujących płomień gniewu Pana Boga. To nie są żarty. I to nie jest bajeczka, którą przytaczamy w kościele, by człowiek się lepiej czuł i zapoznał się z przeszłością. To miało miejsce i to powtarza się w historii zbawienia. Nie brak takich opisów w księgach prorockich, opisów upadków aż do samego piekła, jak to podsumował Hans Urs von Balthasar. I tu cytaty: Bóg swoich wrogów będzie ścigał ciemnością, tak mówi w imieniu Pana Boga prorok Nachum. Od potopu do zagłady Sodomy i Gomory, Samarii, aż po ich ostateczną ruinę i końcową pieśń żałobną w Apokalipsie. To z kolei przestrzegają nas prorocy Amos, Izajasz, Ozeasz. Ten, kto wpada w sferę, wypada ze strefy przymierza, którą jest sfera życia Bożego, znajduje się w sferze śmierci. Każdy, kto wychodzi z kręgu światła, wchodzi w krąg śmierci, naraża samego siebie. Może to być korowód bardzo wesoły, radosny, ludzi, którzy mówią, że im Bóg do niczego nie jest potrzebny. I tak mówili w Sodomie i w Gomorze. Otóż prośba nie została wysłuchana, którą zanosi Abraham. Dlaczego? Zaczął on od niewielkiego pułapu. Mówił do Pana Boga szczerze, przemawiał do jego serca i Bóg mu odpowiadał. Czy jeśli znajdzie się 50 sprawiedliwych, to zniszczysz Sodomę? Bóg mówi nie. I zaczyna Abraham kalkulować. No może nie być tych 50, może 45, może 40, może 30. W końcu stanęło na 10. Bóg się na wszystko zgodził. Ale nie znalazło się nawet tych 10 sprawiedliwych. I Bóg nie odwiesił tej kary, jakbyśmy powiedzieli językiem współczesnym. Oczywiście księga ta przemawia do nas również, tak jak i Ewangelia, że trzeba tak długo kołatać, aż pobudzi się serce Boga do litości. Abraham pobudził serce Boga do litości, ale nie pobudził serc ludzi do litości. Oni nie mieli zamiaru się zmienić. Nie chcieli z Bogiem żadnego dialogu. Oni chcieli podporządkować Boga samym sobie. W Ewangelii słyszymy, że człowiek będący w przymierzu ze swym Bogiem daje władzę nad swoim sercem. Otóż Jezus uczy własnej modlitwy uczniów. Oni proszą Go, by nauczył ich modlitwy, by nauczył panować ich nad sercem Boga, by tak jak On mogli wypraszać potrzebne łaski, tak jak Abraham, tak jak Mojżesz. I Jezus nie daje im jakiejś szczególnej modlitwy ludzkiej, a przecież było ich wiele, lecz zaczyna ich uczyć swojej modlitwy, którą znamy jako modlitwę Ojcze Nasz. A jednocześnie opowiada im przypowieść o człowieku, który o północy budzi przyjaciela i prosi o 3 chleby. Dlaczego ta przypowieść jest powiązana właśnie z modlitwą Ojcze Nasz? Otóż Bóg wymaga wytrwałej modlitwy, by człowiek się nie zniechęcał. Jakże często my się zniechęcamy. Krzykniemy do Pana Boga ratuj i zapominamy o Nim na całe tygodnie, miesiące i lata. Odbędziemy spowiedź, która nas wzruszy i da wewnętrzny pokój i znowu odkładamy nasze relacje z Panem Bogiem na bardzo długo, a bywa, że zapominamy o Nim aż do końca naszych dni. Otóż Bóg obdarowuje swoją miłością tylko tych, którzy naprawdę są zgłodniali jej, proszą o nią, są wręcz natrętni, proszą o to, nie ustają w tej prośbie. Jeśli coś Bogu obiecują, to dochowują tej obietnicy. Nie czynią sobie żartów z Pana Boga ani z innych ludzi, którzy ufają Panu Bogu. Niegodziwym jest jednak prosić Boga o coś, czego Bóg nie może spełnić i co jest wbrew naturze Pana Boga, czyli prosić o zło, by Bóg zemścił się, by Bóg dokonał zła. I dlatego Jezus mówi, czy możesz prosić o to, aby podać węża lub skorpiona zamiast chleba, zamiast wody? Nie można o to prosić. Trzeba nie tylko nazywać się chrześcijaninem, ale być nim w istocie. Czyli oddać całe swoje życie Panu Bogu. Nie w chwili uniesienia, nie w chwili nawet najwspanialszych rekolekcji, nie punktowo, tylko w czasie modlitwy, ale zawierzyć całe swoje życie Panu Bogu. Wszystko ma swój koniec, przed nami jest życie i śmierć. O tym mówi nam tekst zarówno z Księgi Rodzaju, który słyszeliśmy, jak i dzisiejsza Ewangelia. mamy wybierać życie czy śmierć. Podobnie jak moneta ma rewers i awers. Wybieramy życie, należymy do Boga. Wybieramy śmierć, należymy do szatana. Należymy do świata. Dzisiaj jesteśmy świadkami tych wyborów, które toczą się na naszych oczach. Relacjonowane są przez internet, telewizję, radio, prasę. Człowiek dokonuje wyborów za Bogiem lub przeciw Panu Bogu. Którą drogą pójdę? Jeśli nie jesteśmy gotowi dla Niego umrzeć, tak jak ziarno wrzucone w glebę, obumrzeć dla Chrystusa, to nie ma w nas Jego życia, tak mówił święty Ignacy Antiocheński. Człowiek, który jest gotowy dla Chrystusa zaryzykować wszystko, otrzymuje też wszystko od Boga, bo śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa wówczas należą do każdego z nas. Łaska Boga przeważa zawsze Jego gniew. Gniew trwa tylko chwilę, łaska zaś jest wieczna. Ale wspominając na to, co stało się z Sodomą i Gomorą, a tam grzechy były przede wszystkim przeciw naturze człowieka i one tak rozpalały gniew Boga. Jeżeli gniew Boga trwa chwilę, to jest to potężny gniew. My często sobie Pana Boga wyobrażamy gdzieś w zaświatach. Bywa tak, że nie ma wpływu na nasze życie. Jeżeli jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże, siostry i bracia, i człowiek dokonał takich dzieł jak stworzenie energii jądrowej, bomby atomowej, ma takie zabawki śmiercionośne jak rakiety, samoloty, pociski balistyczne, broń kosmiczna. Jeżeli dokonał takiej rewolucji naukowo-technicznej, to jak potężny jest Bóg, który jest stwórcą człowieka? I jak Bóg potrafi także człowiekiem potrząsnąć, gdy człowiek zapomina o tym? Bóg nie jest jednak w swoim gniewie zapalczywy. Bóg wciąż pociąga nas do siebie, bo gdyby był zapalczywy, to nie przysłałby na ten świat Jezusa Chrystusa, który za nas umarł i pozwolił otworzyć sobie serce na krzyżu. Inaczej nie byłoby możliwe przymierze, które ze strony Boga oparte jest na łasce, a ze strony człowieka na nadziei, wytrwałości i miłości. Otrzymujemy łaskę. W tej kaplicy tyle razy prosimy o tę łaskę, codziennie na nabożeństwie do Matki Bożej, ale ta łaska działa w dwie strony. My otrzymujemy łaskę, ale Bóg domaga się od nas nadziei, ufności i miłości. A nadzieja i ufność często są w ciemnościach. Nie wszystko musisz mieć wyjaśnione. Bóg nie jest naszym kolegą, żeby nam wszystko, absolutnie wszystko wyjaśnił. Tak jak rodzice nie wszystko muszą wyjaśnić małemu dziecku, bo małe dziecko też nie wszystko pojmie. Mamy prawo dopytywać się, mamy prawo szukać, używać swojego rozumu, ale nie wszystko będzie nam wyjaśnione. Kiedy zatem w Starym Testamencie dokonywały się złe wybory moralne i człowiek był zagrożony w swoim zbawieniu, to modlił się tak: przebacz mi ten grzech, a jeśli nie, to natychmiast wymasz mnie z Twojej księgi, którą napisałeś. Przebacz mi ten grzech. Człowiek miał świadomość Boga i relacji do Niego. Dzisiaj największy dramat, jaki się rozgrywa także i w naszych rodzinach, bo słyszymy to od dzieci, od wnuków, od członków rodziny, że Bóg jest do niczego niepotrzebny. Największy dramat to to, że człowiek traci wiarę i myśli, że taki jest świat. Zamyka się w takiej bańce mydlanej i żyje w niej, ale to jest czysta iluzja. Siostra Faustyna Kowalska, której mamy tu relikwia, Sanktuarium Miłosierdzia jest tak blisko od nas. W dzienniczku swoim pod numerem 39 pisała tak. Pewnego dnia powiedział mi Jezus, że spuści karę na jedno miasto, które jest najpiękniejsze w naszej ojczyźnie. Kara miała być taka, jaką Bóg ukarał Sodomę i Gomorę. Widziałam wielkie zagniewanie Boże i dreszcz napełnił całą mnie i przeszył mi serce. To działo się przed II wojną światową. A więc to, co opisuje Księga Rodzaju, nie jest zamknięte w historii, tak jak ważka z czasów prehistorycznych w kropli żywicy. To dokonuje się i Bóg może okazać miłosierdzie wtedy, kiedy człowiek będzie prosił o to miłosierdzie. Dlatego tu nade mną wisi obraz Jezu, ufam Tobie. Dlatego Bóg poprzez Faustynę mówił o miłosierdziu Bożym i przekazał nam to miłosierdzie. Dwa promienie wyszły z wnętrzności miłosierdzia mojego, wówczas, kiedy konające serce moje zostało włóczniom otwarte na krzyżu. Te promienie osłaniają duszę przed zagniewaniem Ojca mojego. Szczęśliwy, kto w ich cieniu żyć będzie, bo nie dosięgnie go sprawiedliwa ręka Boga. Miłosierdzie Boga. Z wszystkiego można kpić. Można z wszystkiego kpić, ale jeżeli człowiek zakpi z Matki Bożej, z miłosierdzia Bożego, zostaje goły. Znikąd pomocy. Koledzy, koleżanki pomogą? Nikt nie pomoże. Jest goły. Oby taki człowiek nigdy nie był sam, by nigdy nie dopuścił do takiej sytuacji. Dlatego Paweł apostoł w drugim liście do Koryntian pisze tak. Nie wprzęgajcie się z niewierzącymi w jedno jarzmo. Cóż bowiem ma wspólnego sprawiedliwość z niesprawiedliwością? Albo cóż ma wspólnego światłość z ciemnością? Albo jaka jest wspólnota Chrystusa z szatanem? Lub wierzącego z niewierzącym? W Bogu jest cała nasza nadzieja. Bóg jest miłosierny. Bóg każdego z nas kocha do szaleństwa i oddał swojego Syna na krzyżu, by za nas umarł i pojednał nas z Bogiem. Ale Bóg nie przyklepie grzechu. Bóg odpuści grzech, jeśli człowiek o niego pokornie prosi. Bóg pozwolił otworzyć swoje serce włóczniom na krzyżu i stamtąd wypłynęły stroje miłości. To, co opisała siostra Faustyna. Te dwa promienie oznaczają krew i wodę. Blady oznacza wodę, która usprawiedliwia duszę. Czerwony promień oznacza krew, która jest życiem dusz. Ale człowiek musi chcieć. Bez człowieka Bóg nie może nic zrobić, ponieważ obdarował nas największym darem. To jest wolność. W Sodomie i Gomorze wybrali. Wybrali drogę śmierci. My zawsze każdego dnia też wybieramy, którą drogą pójdziemy. Jeśli idziemy za Bogiem, idziemy drogą życia, drogą światła. I nawet jeśli poniesiemy jakieś straty materialne, zdrowotne, a nawet gdybyśmy stracili życie, to naszą miłością i naszym celem życia i wędrówki jest Bóg. I On nigdy o nas nie zapomni, bo nas kocha. Wyznajmy wiarę. Wierzę w jednego Boga.
Bóg nasz wszechmogący.